można by mniemać, że praca w tym czasie dla Izraelitów, zbiory, to wszystko, co się działo dla w winnicach, było czymś bardzo świętym. Widać było to między innymi po takim wspólnym świętowaniu zbiorów. Teraz 3-4 października przypadnie żydowskie święto Jom Kippur, święto pojednania, po którym zaczyna się święto Sukot, święto namiotów, podczas którego świętuje się właśnie i dziękuje się Bogu za wszystkie zbiory. Dziękują za te zbiory nie tylko ludzie, którzy są właścicielami pól i winnic. Z tego ze zbiorów miał cieszyć się cały naród. Robotnicy, którzy pracowali w winnicach, mogli się cieszyć z tego, co się udało zebrać, bo to nie było tylko i wyłącznie tego, który był właścicielem pola. Ale Żydzi bardzo blisko, społeczność Żydów bardzo blisko siebie trzymająca się, cieszyła się, bo dobre zbiory znaczyły coś dobrego dla nich wszystkich. Można powiedzieć, że rzeczywiście i trud, i radość pracy, i radość z tego, co się stało, co ta praca przyniosła, była czymś, co oni bardzo dobrze czuli. Kiedy czytałem tę Ewangelię, myślałem, jak to się przenosi na dzień dzisiejszy. Przyszła mi do głowy jedna moja dobra znajoma z Lublina, osoba, która niedawno skończyła studia psychologiczne, która opowiadała mi, jak tego lata zapisała się, znalazła gdzieś tam niedaleko Lublina zbiór malin. I wszyscy mówili jej, no zaraz, ty po psychologii, a tam jeździsz na wieś gdzieś maliny zbierać. A ona mówi, że mimo trudu takiej radości doświadczała i z tego zbioru malin, i z tego, że miała kontakt z ludźmi, ze starszymi przeważnie paniami na wsi, które opowiadały o różnych rzeczach, z całą taką mądrością człowieka, który ma do czynienia z ziemią, z rolnictwem, to była radość pracy. Ta, mimo że to nie była najbardziej, można powiedzieć, taka ambitna praca w tym, jak my postrzegamy pracę, to była praca pełna radości. Tutaj w tej Ewangelii ci ludzie prawdopodobnie zaczynają pracować przed godziną pierwszą. Godzina trzecia w Ewangelii to jest nasza godzina dziewiąta. Czyli bardzo możliwe, że zaczęli pracować koło szóstej i pracowali godzina 11, po której jeszcze ci ostatni pracowali godzinę, to jest 17, czyli pracowali mniej więcej do 18. W tym czasie, kiedy zbiera się winogrona, a więc mniej więcej od święta Pięćdziesiątnicy, czyli czerwiec, do właśnie mniej więcej świąt Sukot, bo to jest 7 dni świątecznych, mniej więcej słońce zachodzi około 18, troszkę po 18, czyli można powiedzieć, że to jest cały prawie że 12-godzinny dzień pracy. Dzień pracy, która jest właśnie nie tylko pracą ze względu na jakiś pieniądz, ale która jest bliskością człowieka z przyrodą, z ziemią, która jest kontaktem ludzi między nimi. Te dwa elementy w pracy, plon, jaki ta praca przynosi, czy zysk też dla robotnika, ale też pewna przyjemność w pracy, przyjemność z tego, że nie jest czas pusty, że są jakieś efekty, że mogę coś tworzyć, że jestem razem z innymi ludźmi. Pomyślcie, myślę, że prawie każdy z nas ma doświadczenie 8-godzinnego dnia pracy, niektórzy może dłużej siedzą, niektórzy mają bardzo dotkliwe, piekące doświadczenie pustego czasu bezrobocia i martwienia się, co ja zrobiłem ze swoim życiem, że nikt nie chce mojej pracy, i bardzo trudnego czasu. Nie tylko sama zapłata za pracę jest dla nas ważna. Nie tylko z samej zapłaty, nie tylko samym chlebem, można powiedzieć, żyjemy, ale tym, co tworzymy. Tutaj jest bardzo wiele wartości, o tym w encyklice o pracy pisał Jan Paweł II. Natomiast tu w Ewangelii pojawia się, oczywiście to nie jest Ewangelia wyłącznie o pracy takiej zawodowej, to jest Ewangelia o wszelkim działaniu, które ma przynieść owoce, zwłaszcza o budowaniu Królestwa Bożego, które jako owoce nam i innym przynosi zbawienie. Ale tutaj w każdym z tych działań, także w pracy zawodowej, może się pojawiać taka wielka kula u nogi. Po pierwsze, możemy się przyzwyczaić do pewnych wygód i możemy być niezdolni tak naprawdę do wysiłku, który trzeba podjąć. Możemy z czasem stawać się niezdolni do pewnych prac i nie chcemy ich podejmować, bo przyzwyczajamy się do wygód. Na przykład wystarczy przejść po jakichkolwiek ogródkach działkowych. Ci, którzy pamiętają ogródki działkowe sprzed 20 lat, pamiętają wiele osób, które sadzi jarzyny, owoce, piele, ogródki działkowe. Nie mamy na to czasu dzisiaj. I zupełnie nam się nie podoba to, jeżeli musimy włożyć w pracę jakiś wysiłek. Zobaczcie, jeżeli nauczyciel, profesor, ktokolwiek nie wymaga od uczniów, nie sprawdza prac domowych, nie wymaga odpowiedzi, uczniowie bardzo szybko się przyzwyczajają do tej wygody i przestają się uczyć tego przedmiotu. Bardzo mało jest ludzi, którzy rzeczywiście interesują się jakimś przedmiotem tak sami z siebie i nawet jeżeli dobrze są z matematyki, to jeżeli pan czy pani od matematyki czy profesor nie wymaga czegoś, to przyzwyczajamy się do tej wygody, że nie musimy i nie ma z tego owoców. Każda wygoda, do której się przyzwyczajimy w pracy, każde ułatwienie powoduje, że tak ciężko nam się tak naprawdę zabrać za rzeczy, za które byśmy się chcieli zabrać. Odkąd można prawie każde wypracowanie, każdy tekst ściągnąć z internetu, czego doświadczyłem ucząc w szkole średniej filozofii czy religii, jak wielu uczniów, którzy mają talent do pisania, którzy mogliby rzeczywiście w swojej pracy odnajdywać i radość twórczości i mieć z tego owoce, przyzwyczaja się do tej wygody, żeby mniej pracować. Czy mają przez to więcej czasu, który wartościowo na co innego wykorzystują? Nie. To samo się tyczy nas wszystkich, dorosłych, każdego człowieka. I też mamy w sobie coś, co nam niszczy radość pracy i jej efektywność. I tym czymś jest lęk przed jakimś niedostatkiem. Kiedy pracowałem w Anglii, stykałem się z tym, jak wielki był szacunek, jest szacunek do Polaków jako do pracowników. Mówią tak, weźmiemy Anglika, tam mechanika, hydraulika, malarza, cokolwiek, to on zanim się zabierze za pracę, to już nam 5 herbat wypije, a potem powie, że tego się nie da zrobić. A Polak przyjdzie, najpierw zacznie robić, potem zobaczy, że czegoś tam się nie da zrobić, to zadzwoni po siostrę, siostra przyjedzie z 5 kolegami, 5 kolegów zorganizuje przywóz czegoś, czego nie dało się. Polak sobie poradzi w każdych warunkach, bo jak nie ma lęku, jak nie ma lęku przed niedostatkiem, a nadzieja, że uda się coś zrobić, to człowiek jest twórczy. Ale jeżeli jest lęk, że się nie uda, jeżeli jest jakiś taki marazm, praca przestaje nam sprawiać przyjemność. Jak boimy się, że jeżeli będziemy zatrudnieni w Polsce jako hydraulik, malarz, nauczyciel, ktokolwiek. Będziemy żyć na niskim poziomie, to nam się nie chce pracować. Ale na to samo miejsce w Polsce, jeżeli przyjeżdża Wietnamczyk, jeżeli przyjeżdża Ukrainiec, Białorusin, dużo takich ludzi poznałem, i dla niego te warunki, które dla nas są wielkim niedostatkiem, dla niego te warunki są wspaniałe. To ten człowiek, robiąc w Polsce, potrafi być tak samo kreatywny, radosny w pracy, twórczy, jak Polak za granicą. Bo dla niego to nie jest niedostatek, bo on jest wdzięczny za to, co ma. Bo on jest jak ten człowiek w Ewangelii, okej, w Ewangelii inni byli przedstawieni, w Ewangelii byli przedstawieni tacy, co zazdroszczą i porównują się z innymi, którzy nie patrzą na to, co tak naprawdę mają, tylko że a jednak mogliby mieć więcej od innego, więc to, na co byli nastawieni, wydaje im się jakimś niedostatkiem. Denar, który był tradycyjną zapłatą za dzień pracy dla robotnika, dla nich staje się niedostatkiem. Pomyślmy w naszej pracy, co jest dla nas kulą u nogi do tego, żebyśmy w naszej pracy byli twórczy, radośni, efektywni. Jedna rzecz jakąś warunkuje drugą, ale czasem, ponieważ nie mamy wielkiego wpływu na to, jaka będzie ta zapłata, to myślę, że warto sobie zadać takie pytania. Jeżeli każda praca, jaką wykonuję, może być pracą w Bożej winnicy, jeżeli każda praca, jaką wykonuję, jako ksiądz, jako nauczyciel, jako gospodyni domowa, jako uczeń, jako malarz, artysta i malarz ścian, jeżeli każda praca może być formą służenia Bogu, o ile wykonuję ją z czystym sercem, gdzieś zwrócony do Boga uczciwie, to gdzie w mojej pracy na tej winnicy pańskiej mogę być twórczy? Gdzie mogę nie oglądać i nie patrzeć, kto na to, kto ile zarobił, ale gdzie mogę się poczuć nie jak niewolnik, nie jak wyrobnik, ale co mogę wymyślić, żeby moja praca przynosiła większe owoce, żeby była ciekawsza? Z kim pracuję? Co mogę zrobić, żeby ci, z którymi pracuję, nie ściągali mnie w dół, na przykład przez moją chciwość, zazdrość, że ktoś szybciej awansował, że ktoś nieuczciwie się czegoś dorobił, ale żeby móc cieszyć się z relacji z ludźmi, z którymi pracuję. Co mogę zrobić w mojej pracy, żeby ona nie wybijała, nie pozbawiała mnie równowagi, ale żeby pracować w pokoju serca, żeby pracować z pogodą ducha. Być może powinienem pomyśleć nad moim sposobem odpoczywania. Na przykład częstą sprawą jest, że osoby, które pracują umysłowo, jako odpoczynek postanawiają sobie chwilę poprzeglądać internet czy pograć w gry komputerowe, robią dokładnie rzecz, która najbardziej męczy ich umysł w tym momencie i po której wcale nie pracuje im się lepiej. Co mogę zrobić, żeby lepiej wypoczywać, bo dobra praca potrzebuje też wypoczynku. Czy ja w ogóle wierzę, że moja praca może być źródłem błogosławieństwa, że moja praca, tak jak święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Czy moja praca może być na chwałę Bożą, czy pracując mogę zbliżać się do Boga, czy moja praca może być sposobem budowania Królestwa Bożego na ziemi? Postawa Pana Jezusa, który całkowicie bierze odpowiedzialność za miejsce, w którym jest, za ludzi, z którymi pracuję, który nigdy w życiu, łącznie z drogą krzyżową, nie jest ofiarą jakichkolwiek okoliczności, ale przy najtrudniejszych okolicznościach on decyduje o tym, czego chce, do czego będzie dążył, czemu będzie służył. Niech Pan Jezus i niech ta Eucharystia, zwłaszcza komunia, będzie dla nas źródłem takiego odnowienia naszego stosunku do pracy, żebyśmy chcieli być odpowiedzialni za tą sytuację, w której jesteśmy, żebyśmy się nie czuli ofiarami, które patrzą złym okiem na kogokolwiek, którzy się nie czują oszukani, nie pielęgnują tego w sobie, ale ludzie, którzy działają na chwałę Boga. Amen.